Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan poseł Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się radiosłuchaczom Radia Maria.
Pozdrawiamy serdecznie z Torunia. Panie pośle, zapowiadane, anonsowane wcześniej zakończenie odczytywania wyroku w sprawie Amber Gold, w sprawie no, tego wszystkiego, co dotknęło tyle tysięcy osób, nie odbyło się, nie zakończono ze względów też i proceduralnych. Pytanie, czy możemy w najbliższych, nie wiem, tygodniach, miesiącach spodziewać się finału, chociażby na tym etapie tej sprawy?
Z pewnością, to znaczy poprzednia procedura karna, która przewidywała odczytywanie całości sentencji wyroku. W tej sentencji znajdują się nazwiska, dane personalne i stosunek do Marcina P. i przedsięwzięcia zwanego Amber Gold, osób pokrzywdzonych. I to znajduje się w tej sentencji, więc te 19 tysięcy osób z ich personaliami musi być odczytane, aby na końcu sentencji wyroku znajdowała się sankcja, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Oczywiście my już część kluczowych decyzji sądu poznaliśmy, mianowicie stwierdzenie sądu, że zarzuty, które postawiła prokuratura, sąd uznał za zasadne i uznał Marcina i Katarzynę P. za winnych zarzucanych im czynów.
Jeżeli chodzi o to, co będzie dalej ewentualnie, bo też możemy się spodziewać apelacji, chociaż no, zapowiadali to już prawnicy.
Z pewnością możemy spodziewać się apelacji. Apelacja potrwa znacznie krócej z racji na to, że w toku kontroli instancyjnej przede wszystkim sąd bada stronę formalną wyroku, a nie bada strony materialnej, czyli nie bada kwestii związanych ze zebranym materiałem dowodowym. Oczywiście pewne kwestie, które strona, zakładam, broniąca Marcina i Katarzyny P. może podnieść w tym toku, natomiast nie będzie ten proces trwał tak długo. Ja tylko przypomnę, że dopiero w 2016 roku prokuratura zakończyła postępowanie przygotowawcze i przygotowała akt oskarżenia, a sam Marcin P. od 30 sierpnia 2012 roku przebywa w tymczasowym areszcie i nie opuszcza tego aresztu, no chyba że udaje się na salę sądową albo na przesłuchanie komisji śledczej.
Samo odczytywanie wyroku to już kilka miesięcy. Pytanie, czy wiadomo, kiedy ono może się zakończyć, patrząc na tempo, w jakim ono przebiega?
No moim zdaniem jest to kwestia kilku dni, kiedy polska opinia publiczna usłyszy końcowe zdania wyroku mówiące o kwestii sankcji, jaką sąd wymierzył dla Marcina i Katarzyny P. Pamiętajmy, że to jest jeden z wielu procesów, które toczą się wobec Marcina i Katarzyny P. Są również pozwy cywilne od osób pokrzywdzonych, które utraciły oszczędności całego życia. Tu mówimy wyłącznie o sprawie karnej. A teraz w tym tygodniu w Sejmie odbędzie się również debata nad raportem, który Komisja Śledcza przygotowała w maju tego roku, a dotyczyła ona w zasadzie dwóch afer, afery Amber Gold i afery HLT, bo w mojej ocenie z punktu widzenia takiego badawczego należy te afery rozdzielić. Jedna afera zakładała stworzenie piramidy finansowej, ściągania oszczędności życia od 19 tysięcy osób i zebrania sumy około 900 milionów złotych, a druga afera była związana z zakupem trzech linii lotniczych, stworzenia nowego przewoźnika, którego jakimś celem na pewno pośrednim było osłabienie naszego narodowego przewoźnika, jakim jest PLL LOT. I tą aferą również Komisja Śledcza się zajmowała, tymi dwoma wątkami, i tym finansowym, i tym lotniczym.
A zatem zapowiada się mocny tydzień, jeżeli chodzi o pracę parlamentu, bo i komisja weryfikacyjna, i komisja Amber Gold, i inne
komisja
też...
Komisja VAT-owska
choćby. Więc pytanie też, bo myślę, że to opinię publiczną interesuje. Często mówi się i też w przesłuchaniach choćby komisji Amber Gold słyszało się i dało się odczuć, że Marcin i Katarzyna P. byli, no nie byli jakby głównymi odpowiedzialnymi, że doszło do wielu zaniedbań, że też organy państwa w wielu sferach zawiodły. Pytanie, czy jest szansa na to, że osoby, które wtedy odpowiadały za nasze państwo, też w różnych dziedzinach i sferach, odpowiedzą za to, co jest związane z Amber Gold?
Teza, którą postawił ojciec, jest ze wszech miar słuszna i my jako członkowie komisji również wielokrotnie to podnosiliśmy, mianowicie, że Marcin i Katarzyna P. nie byli architektami tego przedsięwzięcia. Były to osoby, które wykonywały na czyjeś polecenie. W mojej ocenie wykonywały to na polecenie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze mafijnym z racji na możliwości oddziaływania na szereg instytucji publicznych, począwszy od Gdańska na Warszawie, skończywszy, powiązany również z światem przestępczym zagranicznym. I w mojej ocenie to są tylko i wyłącznie zewnętrzne znamiona tej grupy, Marcin i Katarzyna P. Natomiast kto za nimi dokładnie stał, no tutaj możliwości działania Komisji Śledczej się kończą, natomiast zaczynają się możliwości operacyjne służb specjalnych, policji czy prokuratury. I ja bardzo liczę na to, że na podstawie tych ustaleń Komisji Śledczej konkretne działania operacyjne i procesowe zostaną podjęte przez inne instytucje państwa wyspecjalizowane w tego typu działaniach zwalczających zorganizowaną przestępczość czy też przestępczość kryminalną. Natomiast jeśli chodzi o urzędników, to tam, gdzie tego przedawnienia nie było, poszły stosowne zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pamiętajmy, że a sama afera i wybuch to jest 2012 rok. Komisja sejmowa została powołana 4 lata później, w 2016 roku. Przedawnienie w przypadku najczęstszych przestępstw urzędniczych to jest niestety 5 lat. Więc my i tak staraliśmy się maksymalnie szybko te wątki, które mogłyby się przedawnić, zrobić na samym początku. Są też blisko 30 toczących się postępowań w prokuraturze związanych z nadużyciem władzy, czy też niewykonywaniem swoich obowiązków przez konkretnych urzędników. W przypadku afery Amber Gold, no, trzeba powiedzieć jasno, część urzędników zachowywała absolutną wierność, a część wykonywała takie działania, które no, wprost szkodziły interesowi publicznemu, czy były wręcz sprzeczne z działaniem konkretnych jednostek. No, takim dla mnie do końca życia zapamiętanym fragmentem to była kwestia funkcjonowania urzędów skarbowych. Marcin i Katarzyna P. w ramach prowadzenia działalności Amber Gold nie prowadzili żadnej działalności gospodarczej, nie mieli żadnego przychodu, a mimo to płacili podatek. Pytanie na podstawie jakich wyliczeń, jakich obrotów, bo oni nie mieli żadnej działalności, oni tylko i wyłącznie pobierali pieniądze od zwykłych Polaków, wydawali je na koszty związane z funkcjonowaniem swojego przedsięwzięcia, natomiast oni tymi pieniędzmi nie obracali, oni ich nie pomnażali, oni nie zarabiali. Na podstawie czego były płacone te kwoty podatku dochodowego od spółki z OBO, w takiej formule prawnej funkcjonowało Amber Gold. I brak jakiegokolwiek, bym powiedział, zastanowienia się ze strony konkretnych instytucji skarbowych, a wszyscy Polacy wiemy, że urzędy skarbowe są bardzo skrupulatne, mają wypracowane przez lata właściwe procedury. Tutaj niestety te procedury nie zadziałały.
Panie pośle, i na koniec jeszcze pytanie też o zaangażowanie syna Donalda Tuska, pana Michała Tuska, i też no, o rolę jego, jaką odegrał w tej aferze. Mam tutaj na myśli choćby związki z OLT Express.
No to jest bardzo ciekawy wątek. Taka generalna moja uwaga dotycząca samego Michała Tuska i tej sytuacji w Polsce. No, trudno mi jest sobie wyobrazić państwo na świecie, w którym zorganizowana grupa przestępcza wynajmuje syna ówczesnego prezesa Rady Ministrów i traktuje go jako swoisty parasol ochronny, a w pewnym etapie, co Donaldowi Tuskowi również podczas przesłuchania uzewnętrzniłem, puszczając materiały z podsłuchów, które były założone już po opuszczeniu przez Michała Tuska spółki OLT Express, gdzie był współpracownikiem, prowadził własną działalność, ale miał stosowną umowę zlecenia na współpracę z tym podmiotem, gdzie Marcin P. no konkretnie zbiera dokumenty, materiały, którymi chce szantażować Michała Tuska, szantażować ówczesnego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W normalnym państwie służby specjalne pilnują najbliższych członków rodziny najważniejszych osób. Mówimy o prezesie Rady Ministrów, czyli z punktu widzenia ciężaru gatunkowego najważniejszej osoby w państwie polskim. Służby specjalne absolutnie tego nie robiły. Pytanie otwarte, na które ja nie znam odpowiedzi, czy nie robiły tego, bo były zdezorganizowane, czy nie pilnowały, ponieważ nie chciały mieć żadnych materiałów, które mogłyby obciążać i Michała, i Donalda Tuska. Natomiast sam Michał Tusk no, był po prostu w sposób cyniczny wykorzystany przez tą zorganizowaną grupę przestępczą. Marcin P. podczas jednej z tych rozmów zarejestrowanych telefonicznych mówi wprost, dopóki był z nami Michał Tusk, nic nam się nie stało. Teraz opuścił nas i nagle zaczęło się. Michał Tusk zakończył współpracę 18 lipca 2012 roku z firmą OLT. Tego samego dnia, taki dziwny przypadek, dopiero prokuratura występuje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zastosowanie podsłuchów w trybie procesowym. Wcześniej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która doskonale o tym wiedziała, sam generał Krzysztof Bondaryk 24 maja, czyli dwa miesiące wcześniej, poinformował najważniejsze osoby w państwie o działaniu tego podmiotu i wówczas takie podsłuchy powinny zostać zastosowane przy błahych sprawach. ABW stosuje ten, bym powiedział, najbardziej inwigilacyjny sposób działania operacyjnego, natomiast tutaj tego działania nie było. To są pytania otwarte, dlaczego tak się stało, natomiast my jako komisja stwierdziliśmy, że były to ewidentne nieprawidłowości.
Panie Wojcie, bardzo dziękuję dziś za rozmowę. Będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się w tej ważnej i no i też bulwersującej Polaków sprawie. Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się nisko, z Panem Bogiem, pozdrawiam radiosłuchaczy i ojca.
Pozdrawiamy serdecznie. Pan dr Tomasz Rzymkowski, poseł, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.